Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Uważnie wczytując się w tekst Pisma Świętego, zauważamy, że obok zachęty do nabywania i przestrzegania nadprzyrodzonej Bożej mądrości, także naturalna ludzka wiedza i mądrość cieszy się uznaniem i szacunkiem. Trudno zaprzeczyć, że mądrość Boża wypowiada się słowami ludzkiej mądrości. Na potwierdzenie tego przywołajmy kilka cytatów, na przykład z Księgi Przysłów. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi. Niech będą w Twym sercu zamknięte wskazania. Strzeż mych nakazów, byś żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi. Nie zapominaj słów moich ust. W innym miejscu. Odrzucić wskazówki. To sobą pogardzić. Zdobywa się mądrość słuchaniem uwag. Plaster miodu jest słodki dla podniebienia. Podobnie mądrość dla Twej duszy. Posiądziesz ją. Przyszłe życie masz pewne. Nie zawiedzie Cię Twoja nadzieja. Słuchacze i widzowie telewizji Trwam. W kierownictwie duchowym mamy do czynienia z całym człowiekiem, zarówno w jego wymiarze cielesno-psychicznym, jak i duchowym. Te trzy wymiary wzajemnie się przenikają i warunkują. Z własnego doświadczenia dobrze wiemy, że na przykład niedyspozycja fizyczna poważnie utrudnia nie tylko pracę intelektualną, ale także modlitwę. Tak samo jakieś przykre przeżycie, a tym bardziej nieporządek w sferze duchowej wywołany grzechem ciężkim, ogranicza, a czasem wprost odbiera radość i efektywność pracy fizycznej. Kierownik duchowy zdaje sobie sprawę z tych wzajemnych powiązań w naturze człowieka. Zajmując się przede wszystkim sprawą zjednoczenia swego penitenta z Bogiem, doprowadzeniem go do doświadczenia Bożej miłości, nie może nie uwzględniać wpływu czynników fizycznych i psychicznych. W niektórych sytuacjach pierwszym jego zadaniem będzie zaprowadzenie ładu w sferze emocjonalno-psychicznej powierzającej się mu osoby. Swoją postawą akceptacji, uważnego słuchania i wczuwania się w problemy rozmówcy pomaga mu się odblokować, a czasem wprost wykrzyczeć swoje problemy. W ten sposób daje mu poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia poczucie wartości i neutralizuje niebezpieczne mechanizmy obronne. Słusznie zatem można powiedzieć, że w jakimś sensie kierownik duchowy spełnia także funkcję psychoterapeuty. I to niezależnie od tego, czy ma do tego odpowiednie fachowe przygotowanie, czy też nie. Odpowiedzialne kierownictwo duchowe łączy bowiem w sobie nadprzyrodzoną mądrość z mądrością ludzką, jak to wykazują przytoczone wyżej cytaty z Pisma Świętego. Jedna i druga jest przecież dziełem Ducha Świętego, któremu Ojciec Duchowy pozwala się prowadzić. Jeśli chodzi o wzajemne powiązanie kierownictwa duchowego i psychologii, a także psychiatrii, zwłaszcza gdy chodzi o skrupulatyzm i występowanie zjawisk nadzwyczajnych, to w literaturze i praktyce duszpasterskiej obserwuje się dwa skrajne stanowiska. Z jednej strony pewnego rodzaju kwietyzm, a z drugiej pelagianizm. Kwietyzm to najogólniej biorąc błędny nurt duchowości, który pojawił się w XVII wieku we Francji, Hiszpanii i Włoszech, głoszący, że człowiek w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem nie powinien podejmować wysiłku ascetycznego, lecz całkowicie zdać się na działanie Boże. Przeciwstawny do niego pelagianizm, wywodzący się od Pelagiusza, zmarłego w 422 roku, pomniejszał rolę łaski Bożej i przeceniał znaczenie wolnej woli człowieka. Głosił zatem, że człowiek własnym wysiłkiem, dążąc do doskonałości, może osiągnąć zbawienie. Otóż niektórzy kierownicy duchowi, związani zwłaszcza z różnego rodzaju grupami modlitewnymi i ruchami, w swoim posługiwaniu zdają się zbliżać bardziej do kwietyzmu przez stawianie minimalnych wymagań ascetycznych wobec swoich penitentów. W takiej sytuacji wiara w przemieniającą i uzdrawiającą moc Chrystusa działającego przez Ducha Świętego w Kościele graniczy z zuchwałością i wystawianiem Pana Boga na próbę. To prawda, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wprawdzie jednak stworzył nas bez naszego udziału, ale po to dał nam rozum i wolność oraz różne talenty, abyśmy czynnie współpracowali z Nim w dziele naszego zbawienia. Taki jest porządek rzeczy. Druga skrajność w kierownictwie duchowym, równie niebezpieczna dla życia duchowego, przybiera znamiona pelagianizmu. Chodzi bowiem o to, że kierownik duchowy stawia na modną dziś samorealizację penitenta. Wykorzystując zdobycze współczesnej psychologii, zachęca go do rozwijania wszystkich swoich możliwości osobowościowych, widząc w tym istotę doskonałości. Odnosi się wrażenie, że człowiek chce zaimponować Panu Bogu, a poniekąd postawić się w Jego miejsce, jako ten, który rozwijając własne siły psychiczne, osiąga wysoki poziom duchowy. Błąd takiej postawy polega na utożsamieniu życia psychicznego z życiem duchowym. Polega ten błąd na zastąpieniu działania łaski Bożej odpowiednio dobraną psychoterapią lub autopsychoterapią, a również błąd polega na zastąpieniu sakramentu pokuty tak zwanym pozytywnym myśleniem typu I am okay, jestem w porządku, jest mi dobrze. Tymczasem w dziedzinie naszego uświęcenia psychologia i oferowane przez nią techniki psychoterapeutyczne odgrywają funkcję pomocniczą. Owszem, bardzo ważną, ale jednak pomocniczą. Nic nie zastąpi działania łaski uświęcającej i współpracy z działaniem Bożym. Nadprzyrodzona mądrość z Ducha Świętego pozostaje zawsze uprzednia względem mądrości naturalnej, mądrości ludzkiej, choćby najbardziej wzniosłej i wyspecjalizowanej. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, dotknięte tu zagadnienie jest obszerne i ważne. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do bardzo interesującej książki wydanej w 1997 roku w poznańskim wydawnictwie W Drodze, której autorem jest William Kilpatrick, doświadczony psycholog. Książka nosi tytuł Psychologiczne uwiedzenie. I właśnie na koniec chciałbym zacytować kilka zdań z tej książki. Autor pisze: prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany. Szczęść Boże.